Siostry uczennice Boskiego Mistrza służą w kościele już 100 lat. Z okazji roku jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim m.in. apostolstwo posługi kapłańskiej.
Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione.
Refidim.
Podążamy w naszych audycjach śladem matki scholastyki Rivaty, pierwszej uczennicy Boskiego Mistrza, aby lepiej zrozumieć charyzmat przekazany nam za jej pośrednictwem, w tym apostolstwo kapłańskie. Korzystamy w tej drodze z materiałów zebranych przez siostrę Józef Oberto, która zbiera dokumenty w jej procesie beatyfikacyjnym. Za nami historia powstania i pierwszych kryzysów nowej wspólnoty, w tym słynnego dekretu śmierci, który jednak zakończył się zmartwychwstaniem, czyli zatwierdzeniem zgromadzenia na prawach diecezjalnych. Przed nami nowy etap historii. Posłuchajmy. Teraz, gdy zgromadzenie ma już wszystkie dokumenty uregulowane, może prężnie się rozwijać, jest to moment, w którym matka scholastyka opuszcza swoją ojczyznę, żeby zaszczepić zgromadzenie w Ameryce Łacińskiej, a konkretnie w Argentynie, dokąd przybywa 2 października 1948 roku. Choć dużo ją kosztuje opuszczenie ojczyzny i jej ukochanego ojca w podeszłym już wieku, którego nigdy więcej nie zobaczy, rozłąka z siostrami i pozbawienie bliskości założyciela. Ksiądz Alberione powtarzał, że przeprowadzka do innego domu czy kraju jest jak zmiana pokoju. I w tym duchu matka scholastyka przyjmuje nowe posłanie. W trudnej sytuacji społeczno-politycznej od razu podejmuje się realizacji dzieła, nade wszystko troszczy się o powołania, stwarzając dziewczętom odpowiedni klimat. Z wielką gorliwością stara się o rozwój dzieł apostolskich, doceniając także lokalne możliwości. Argentyna staje się od razu jej drugą ojczyzną. Wszystkich i wszystko zaraża swoją gorliwością, miłością do zgromadzenia, miłością do wielu dusz i troską, aby były zbawione. Po 15-letnim pobycie w Argentynie w 1963 roku matka scholastyka otrzymuje zaproszenie, by powrócić do Włoch. Zgromadzenie jest tuż przed 40. rocznicą założenia i aby odpowiedzieć na potrzeby nowych pokoleń, które pragną odkrywać bogactwo początków, przełożona generalna matka Maria Łucja Ricci prosi matkę scholastykę, aby napisała wspomnienia. We Włoszech żyje jako siostra pośród sióstr, bez zwracania na siebie szczególnej uwagi. Czasem zgadza się na upokorzenia, które przyjmuje jako zasilanie korzenia. Przygotowuje szaty i naczynia liturgiczne, które są przesiąknięte jej nieustanną modlitwą. Jej uśmiech i przyjazne nastawienie stają się przenikające i udzielają się jak słońce, które dociera do wszystkich, nie oczekując podziękowania. Szczęśliwe, że może obdarzać światłem i ciepłem. Z radością i zainteresowaniem matka scholastyka przeżywa czas Soboru Watykańskiego II, postrzegając to wydarzenie wspólnie z założycielem jako pieczęć Ducha Świętego, odciśniętą na zgromadzeniu. Jest w niej postawa aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, po to, aby zanosić je Boskiemu Mistrzowi podczas adoracji eucharystycznej. W jednej ze swoich notatek pisze: czytaj gazety, słuchaj radia i telewizji, aby poznawać biedę dusz i modlić się we wszystkich potrzebach kraju, kościoła i całej ludzkości. Teolog Bruno Forte, mówiąc o chrześcijańskiej kontemplacji przeżywanej w obecności Eucharystii i Słowa Bożego, podkreśla, że osoba, która z racji powołania jest bardziej wezwana do kontemplacji, powinna być też mocniej zakorzeniona w historii. Przywołuje także jako bogatą i piękną ikonę matkę scholastykę, która idzie na adorację z gazetą pod ręką, prowadząc w ten sposób całą ludzkość do chwały. Także podczas modlitwy w szczególnych okolicznościach biorą początek konkretne działania. Na przykład, kiedy prawo dotyczące aborcji i rozwodów zostaje publicznie ogłoszone, napisze w 1976 roku do posła Fortuna, ówczesnego polityka, a w 1978 roku do prezydenta Republiki Jana Leone. W latach 1973-81, przeżytych w Rzymie w centrum zgromadzenia, podczas gdy w społeczeństwie kwestionowano wiele dotąd obowiązujących norm życia, matka scholastyka nawiązuje szczególną relację z dziewczętami w formacji poprzez listy i dialog. Staje się mała z małymi, aby rozsiewać dobre słowo lub ostrzegać przed zagrożeniami. Podejmuje z nimi dialog i zachęca, aby nie żyły tym, co wyczytały z książek, ale doświadczeniem życia z Jezusem, który jest księgą życia. Ciągle rozbrzmiewa jej tylko On we wszystkim. Jedynym marzeniem jest miłować Jezusa. Jedyną miłość, jedyne wszystko. Matka scholastyka coraz bardziej okazuje pragnienie pójścia na spotkanie z umiłowanym oblubieńcem, przez którego czuje się kochana i to nieustannie powracające, aby zdobyć zasługi i zostać świętą, nie jest niczym innym jak tylko praktyczną realizacją zaproszenia Jezusa, żeby zgromadzić sobie skarby w niebie i żeby nie mieć żadnego innego skarbu, jak tylko Jego. Matka scholastyka widziała już wiele sióstr przechodzących do wieczności, z którymi niegdyś rozpoczynała swoją drogę. Ale śmierć założyciela 26 listopada 1971 roku odbija się szczególnie na jej życiu. Ojciec, przewodnik, mąż Boży, który ją przyjął i towarzyszył przez ponad 50 lat na niezgłębionych drogach boskiego mistrza, kończy swoją ziemską pielgrzymkę. W scholastyce wzrasta tęsknota za niebem. Począwszy od 1981 roku, przypowieść jej ziemskiego życia stopniowo zmierza do swego zakończenia. Choć życie matki scholastyki zmierza ku końcowi, to jeszcze się nie kończy. Jeszcze za tydzień usłyszymy jej historię w jej właśnie końcowej fazie. A dziś zakończę zaproszeniem na rekolekcje o modlitwie za kapłanów. Odbędą się one pod naszą zwykłą nazwą Refilim w Getrzwałdzie w dniach 26-28 sierpnia. Szczegóły na stronie internetowej Getrzwałdzkiego Domu Rekolekcyjnego Domus Mariae. A na kolejny, ostatni już odcinek historii matki scholastyki zapraszam za tydzień.
Refidim.